Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek, przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj mamy sporo tematów, przede wszystkim lekka atletyka, żużel, piłka nożna, ale Łukasz, zaczynamy?
Zaczynamy od kolarstwa, bowiem dzisiaj rozpoczął się 73. Tour de Pologne. I w związku z tym nagraliśmy taką krótką, kilkuminutową rozmowę z dyrektorem generalnym tego wyścigu, z panem Czesławem Langiem, który udzieli nam odpowiedzi na kilka pytań właśnie związanych z tegorocznym turem, więc zapraszamy do słuchania.
Tegoroczny Tour de Pologne 73 liczy 7 etapów. Zaczynamy w Radzyminie. Jedziemy przez Warszawę, Tarnowskie Góry, Katowice, Zawiercie, Nowy Sącz, później mamy Rzeszów, Wieliczkę, z Wieliczki do Zakopanego, Bukowina i w Krakowie kończymy. I kończymy, czyli 7 etapów, 4 etapy górskie, 2 etapy takie szybkie dla sprinterów i kończymy jazdą indywidualną na czas w Krakowie. W tym roku dodaliśmy 2 etapy górskie, bo ten etap do Nowego Sącza to też będzie taki etap górski, no i etap do Rzeszowa też takim etapem wymagającym, górskim, takim interwałowym. Także troszeczkę pod kątem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Rio podnieśliśmy stopień trudności tego wyścigu, także na pewno będzie bardziej wymagający. W tegorocznym Tour de Pologne wystartuje maksymalna liczba zespołów, czyli wystartuje 18 zespołów World Touru plus do tego 6 zespołów zaproszonych na tak zwaną dziką kartę, w tym Kadra Polski, grupa Werwa, grupa CCC, to są polskie zespoły zawodowe. No, praktycznie przedstawiciele 50 państw staną na starcie tegorocznego Tour de Pologne. No, ja myślę, że taką dla nas i kibiców, no przede wszystkim dla kibiców, taką najważniejszą osobą, która wystartuje w Tour de Pologne, będzie Michał Kwiatkowski, ponieważ pamiętamy Michała Kwiatkowskiego jako mistrza świata, jako kolarza, który wygrywał bardzo dużo. Ten sezon miał troszeczkę słabszy, początek sezonu. No i myślę, że w tej drugiej połowie poprzez Tour de Pologne odbuduje sobie formę i raz, że będzie walczył o zwycięstwo w Tour de Pologne, a również będzie się dobrze szykował do Igrzysk Olimpijskich w Rio. Później tacy zawodnicy jak Ulisi, jak Gilbert, no to są zawodnicy, którzy pokazali, że mogą wygrywać wielkie tury. Faworytem jest Ulisi, jest Michał Kwiatkowski. To mamy dwóch faworytów. Tour de Pologne to oczywiście wielkie emocje sportowe, ale również pamiętam, że to fantastyczna możliwość promowania Polski, pokazywania Polski na całym świecie przy okazji przejazdu kolarzy, ale również dbamy o to, żeby pamiętać o takich momentach historycznych dla Polski. Były takie hasła jak śladami Jana Pawła II, ziemi włoskiej do Polski, albo 70. jubileuszowy Tour de Pologne. Była rocznica wyzwolenia Auschwitz, był rok szopenowski, 25-lecie wolnych wyborów, a w tym roku właśnie jest szlakami historii. Dlaczego? Dlatego, że wystartujemy w Radzyminie. Radzymin znany jest nam wszystkim z historii, 1920 rok, Bitwa Warszawska, ale co ważnego dla środowiska kolarskiego jest, że tam właśnie w tej bitwie wzięli taki bardzo czynny udział członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, kolarze, którzy podczas tej bitwy rozwozili meldunki na rowerach, które były niesamowicie ważne, bo jakby po prostu przemieszczały się wojska, dywizje, to wszystkie meldunki były przewożone, no i dzięki temu artyleria, która stała wtedy Radzyminem, mogła celnie strzelać i mogła skutecznie walczyć. I ta rola tych kolarzy została bardzo doceniona. To były 4 bataliony kolarzy walczących na tym froncie, ale dla nas, organizatorów, to dopełnie jeszcze to jest piękne, że 8 lat później ci sami ludzie, członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, zorganizowali pierwszy wyścig dookoła Polski, Tour de Pologne, który my teraz kontynuujemy. Czyli piękna historia, piękna tradycja i stąd pomysł, żeby właśnie tam wystartować, przypomnieć wszystkim, że była taka bitwa, że Polacy odegrali w niej bardzo, bardzo wielką rolę i że sportowcy, że kolarze oczywiście walczą na rowerach, walczą w sporcie, ale jak ojczyzna żywa, jak trzeba pokazać postawę patriotyczną, to wszyscy jak jeden mąż stanęli i byli gotowi do tego, żeby wspierać Polskę, żeby bronić Polskę przed bolszewikami.
Dziękujemy bardzo panu Czesławowi Langowi za tą taką kilkuminutową wypowiedź na temat tegorocznego turu i od razu spieszymy z informacją, ponieważ właśnie przed chwilą zakończył się pierwszy etap tego wyścigu. Wygrał go Włoch Davide Martinelli, zaś 7. miejsce na tym pierwszym etapie zajął Polak Michał Kwiatkowski.
Czyli bardzo dobre miejsce. Kwiatkowski jest, tak jak mówił dyrektor Tour de Pologne, jednym z faworytów. Miejmy nadzieję, że właśnie on okaże się tym głównym faworytem i że wygra ten wyścig. Bardzo szybko przechodzimy do skolarstwa, do żużla. W sobotę odbyło się kolejne Grand Prix, tym razem w Wielkiej Brytanii, w Cardiff. No i cóż, nie spodziewaliśmy się dobrego wyniku Polaków przed tym Grand Prix, a tu wielka niespodzianka. Trzecie miejsce Bartosza Zmarzlika, aż trzech Polaków było w półfinałach. Ostatecznie na piątym miejscu turniej zakończył Piotr Pawliski, a na siódmym Maciej Janowski.
Całe zawody wygrał Antonio Lindbeck i trzeba przyznać, że zrobił to jak najbardziej zasłużenie, ponieważ już w tej pierwszej fazie pokazywał, że jest niesamowicie szybki, ale też potwierdził to potem zarówno w półfinale, jak i w finale. Ale w tym biegu finałowym do końca atakował go Ty Woffinden i trzeba przyznać, że ten wyścig ostatni w tych zawodach był bardzo emocjonujący. A co do Polaków, no takie możemy mieć mieszane odczucia, bo jak oglądaliśmy tą pierwszą część zawodów, no to byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Tam świetna jazda całej naszej trójki, a więc Bartosza Zmarzlika, Piotrka Pawlickiego i Macieja Janowskiego.
Tak, Piotrek Pawlicki nawet wygrał tą część zasadniczą, zdobywając 13 punktów. No troszkę w półfinałach im nie wyszło, ale to też trochę młodość, oni zbierają to doświadczenie, ale dobra informacja, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Na pierwsze miejsce awansował Hancock, 66 punktów, na drugim jest Woffinden, na trzecim Doyle, a nasi na piątym już Maciej Janowski, na szóstym Bartosz Zmarzlik. Dobra informacja jest taka, że te różnice punktowe są bardzo małe, bo kiedy Hancock ma tych punktów 66, no to piąty Janowski ma ich 52, szósty Zmarzlik 51, no i tracą tylko 2-3 punkty do miejsca trzeciego, czyli świetna sytuacja wyjściowa.
Tak. Rzeczywiście tak, i jeszcze też warto dodać, że Piotr Pawlicki, który zajmuje 12 pozycję co prawda w cyklu, też ma niewielką stratę do tej czołowej ósemki, bo do ósmego Mateja Żegara traci tylko 2 oczka. No jeżeli będzie jeździł tak, jak jeździł w tym ostatnim Grand Prix, no to myślę, że też ma szansę nasz kolejny reprezentant na to, żeby zachować miejsce w cyklu na przyszły sezon.
Patrząc tak pod tym kątem tego dobrego występu Polaków, już w sobotę 23 lipca będziemy mieć półfinał drużynowego Pucharu Świata w duńskim Vojens. Nasi pojadą w składzie Maciej Janowski jako kapitan, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik i rezerwowy Krystian Pieszczek. Wszyscy młodzi, ale to naprawdę bardzo mocny skład.
Tak, no szczególnie jeżeli popatrzymy, jakie mają już doświadczenie ci zawodnicy mimo swojego młodego wieku, my się możemy tylko cieszyć, bo oni cały czas jeszcze będą zdobywali doświadczenie, chociaż no z drugiej strony być może przydałby się ktoś doświadczony. Ale no, tak jak mówiliśmy wcześniej, ci zawodnicy są naprawdę bardzo utalentowani. No a też trzeba przyznać, że ta obsada naszego półfinału mogłaby być troszeczkę mocniejsza, jeżeli chodzi o personalia.
No tu szczególnie mówisz o ekipę Duńczyków, bo u nich nie pojedzie chociażby Nicky Pedersen czy Kildeman, ale Duńczycy zawsze są groźni, szczególnie u siebie. Rywalizować będziemy jeszcze z Czechami i z Rosjanami, którzy, no patrząc na ich ostatnie osiągnięcia w drużynowym Pucharze Świata, a szczególnie skład, tym razem będą bardzo mocniej.
Tak, rzeczywiście tak. No jeżeli chodzi o Duńczyków, no to faktycznie te absencja, więc Kildeman i Pedersen sprawiają, że nasi tu mogą śmiało myśleć o zwycięstwie w tym półfinale, co jest równoznaczne z awansem od razu bezpośrednio do wielkiego finału. Mocni mogą być faktycznie też Rosjanie, ale no Rosjanie mają skład bardzo mocny, jeżeli chodzi o te indywidualności. Zobaczymy, czy stworzą drużynę. A jeżeli chodzi o ten trzeci zespół z naszego półfinału, no tutaj raczej bym się wielkich niespodzianek ze strony Czechów nie spodziewał. A pamiętajmy, że w tym roku gospodarzem finału będzie Wielka Brytania, która no, gdyby musiała rywalizować na normalnych zasadach o miejsce w finale, raczej by odpadła, więc warto wygrać już teraz w półfinale, żeby później nie drżeć o to miejsce w barażach.
W drugim półfinale są przecież jeszcze Australijczycy, Amerykanie, Niemcy i Szwedzi. Ewentualne baraże 29 lipca w Manchesterze, finał 30 lipca też w Wielkiej Brytanii. O tym jeszcze będziemy informować. Teraz krótka przerwa i wracamy z lekką atletyką i z piłką nożną. Nie możemy pomijać mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. No nie możemy, bo Polacy spisali się tam rewelacyjnie. Wygrali pierwszy raz w historii klasyfikację medalową, zdobywając 12 krążków, w tym aż 6 złotych, 5 srebrnych i tylko jeden brązowy. Zazwyczaj było odwrotnie. No teraz 6 złotych. Gratulujemy, naprawdę gratulujemy wielkiego wyczynu naszym zawodnikom.
No i tak sprawdzimy i wymienimy tutaj wszystkich naszych medalistów z Mistrzostw Europy. A więc tak, złote medale wywalczyli Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, oboje oczywiście w rzucie młotem, tyczkarz Robert Sobera, Piotr Małachowski w rzucie dyskiem, Adam Krzczot w biegu na 800 metrów oraz Angelika Cichocka na 1500 metrów. Srebrne medale zdobyli z kolei Karol Hoffman w trójskoku, Michał Haratyk w pchnięciu kulą, Marcin Lewandowski w biegu na 800 metrów, Joanna Linkiewicz w biegu na 400 metrów przez płotki, męska sztafeta 4x400 metrów, a brązowy medal wywalczył w rzucie młotem Wojciech Nowicki. Sporo tego wymieniania.
Sporo, ale oby tak było. Częściej, chociaż no, nasi lekkoatleci w ostatnich latach naprawdę rewelacyjnie się spisują. To jest dobry prognostyk przed igrzyskami, które już od 5 sierpnia w Rio, ale też trzeba pamiętać, że tam będzie mocniejsza ekipa, chociaż nasi, jak spojrzymy na te konkurencje, szczególnie techniczne, no tu rzut młotem, rzut dyskiem, nie powinni mieć problemu, jak tylko będą zdrowi, czego im oczywiście serdecznie życzymy w poprawieniu tych rezultatów.
Tak, można powiedzieć, że największą taką niespodzianką, wręcz sensacją jest złoto Roberta Sobery, no bo wszyscy byli bardzo przekonani, że mistrzostwo zdobędzie rekordzista świata, Francuz La Villenie, który jest absolutnym dominatorem skoku o tyczce. No, niestety reprezentant Francji troszkę sobie pokpił sprawę, bo rozpoczął swoje skakanie od 4,75, a więc od rezultatu, który od razu dałby mu złoto. Jednak strącił trzykrotnie poprzeczkę i dlatego mamy złoto dla Roberta Sobery.
No zdarza się tak, ale też nasi sportowcy, co pokazują, są w dobrej formie, bo poprawiają swoje rezultaty życiowe. Chociażby tutaj przykład Karola Hoffmana, on w trójskoku pobił swoją życiówkę. Teraz bardzo szybko przechodzimy do piłki nożnej. No, zanim przejdziemy do finału Euro, to na końcu, to wracamy trochę do szarej ligowej rzeczywistości. Przede wszystkim mamy pierwsze wyniki, to jeszcze w ubiegłym tygodniu, z Ligi Europejskiej, z kwalifikacji do niej. No i Krakowia już odpadła po pierwszej rundzie. Na szczęście Zagłębie Lubin pokonało ZU Slavia Sofia 3-0 i mimo, że przegrało w pierwszym spotkaniu, to awansowało dalej.
Można by tak troszeczkę ironicznie rzec, że pasy mogą teraz się skupić na rozgrywkach ligowych, chociaż mnie osobiście bardzo uderzyło to, co powiedział trener Jacek Zieliński po tym spotkaniu, że jego piłkarze dali z siebie wszystko. No bardzo mnie to martwi w kontekście poziomu naszej ligi. Jeżeli nasi piłkarze dają z siebie wszystko i u siebie przegrywają z zespołem z Macedonii, no to coś tu jest nie tak. Na szczęście honor polskiego futbolu w tej rundzie uratował Zagłębie Lubin, które no bardzo pewnie wygrało w tym meczu rewanżowym ze Slavią Sofia, ale trzeba też przyznać, że to zwycięstwo w dwóch meczu było jak najbardziej zasłużone. No i w nagrodę teraz Miedziowi w drugiej rundzie zagrają z Partizanem Belgrad, no i tutaj poprzeczka pójdzie zdecydowanie wyżej.
No a też liga oficjalnie się jeszcze nie zaczęła, zacznie się w piątek, ale mieliśmy taki przedsmak, ponieważ był mecz o Superpuchar Polski. Legia Warszawa jednak chyba niespodziewanie, bo to mistrz Polski przegrała bardzo wysoko u siebie z Lechem Poznań 1-4, tracąc te dwie ostatnie bramki już w doliczonym czasie gry.
No i co ciekawe, tak dobił zawodników z Warszawy Dariusz Formela, więc zawodnik, który jeszcze wiosną występował w pierwszej lidze w Arce Gdynia. W ogóle ciekawa sprawa, bo bramki strzelali zawodnicy, można by rzec, nowi, a więc Maciej Makuszewski, Lasse Nielsen. Formela oczywiście wcześniej grał w Lechu, ale tak jak mówiłem, wiosną grał gdzie indziej. No i warto dodać też bardzo dobre wejście Radosława Majewskiego, który od razu po wejściu na boisko zaliczył asystę, potem dorzucił jeszcze jedną. No i Lech naprawdę zaimponował skutecznością, bo na pewno nie grą. W ogóle to spotkanie, no w porównaniu do Mistrzostw Europy, to w ogóle nie powinniśmy porównywać tych dwóch zdarzeń. No ale wynik poszedł w Polskę, a więc Lech wygrał 4-1 i na pewno przed nowym sezonem kibice zespołu są pełni optymizmu.
Zapytałbym cię, Łukasz, czy to Lech jest taki mocny, czy Legia taka słaba, ale chyba znam odpowiedź.
Legia grała bez Michała Pazdana.
Tak. No i dzisiaj, skoro mówimy o Legii, to Legia już musi wznieść się na wyżyny, skoro chce coś w tym sezonie osiągnąć. No niestety nie wygląda to zbyt optymistycznie po tym spotkaniu Superpuchar Polski. Druga runda eliminacji Ligi Mistrzów, to już dzisiaj. O 18.30 Legia Warszawa zagra na wyjeździe, tu mi proszę wybaczyć, z zespołem Zrinjski Mostar.
Dokładnie tak, a więc mistrz Bośni i Hercegowiny będzie rywalem Legii Warszawa. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane właśnie w Mostarze, a więc legioniści od wyjazdu rozpoczynają rywalizację w tej drugiej rundzie eliminacyjnej. No i co wiemy, na pewno nie zagra Michał Pazdan, wspomniany przeze mnie wcześniej, który dostał od trenera Hasiego troszeczkę więcej wolnego po tym Euro, co zresztą mu się, myślę, należało. Co do pozostałych kadrowiczów, a więc Nemani Nikolicza, Andrzeja Dudy i Tomasza Jodłowca, oni w kadrze meczowej się znaleźli, ale nie wiemy, czy wystąpią od pierwszej minuty. Wydaje się raczej, że jeśli już będzie taka sytuacja, no to pojawią się na boisku z ławki rezerwowych.
No właśnie, mamy takie przewidywane przez dziennikarzy składy, no i w tych składach nie ma tych trzech zawodników. Wydaje się, że oni po tej przerwie, po Euro, no jeszcze nie wrócili do dobrej formy, a skoro o Euro mowa, no to cóż, skończyło się po miesiącu Euro 2016 we Francji. Jednak mimo wszystko sensacyjny mistrz, no bo kto by się spodziewał przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, że to Portugalia zostanie tym mistrzem. Portugalia pokonała w finale Francję 1-0 po bramce strzelonej w dogrywce.
Co prawda nie jest to może taka sensacja, jaką zrobili Grecy w 2004 roku, notabene pokonując Portugalię wówczas w finale, ale z pewnością, jeżeli spojrzymy na ten cały turniej, no to rzeczywiście były tam kilka ekip, które wydawały się przynajmniej na papierze silniejsze od Portugalczyków. Trzeba przyznać, że zespół Fernando Santosa wykorzystał korzystną dla siebie drabinkę, ponieważ no, uniknął w tych wcześniejszych fazach tych potentatów, a więc Niemców, Włochów czy Hiszpanów dopiero trafiając na Francuzów w finale. Kto wie, być może to też zadecydowało właśnie o tym końcowym triumfie.
Tak mówiło się, że są dwie drabinki, jedna dużo słabsza od tej drugiej. Tą mocniejszą miała być ta z Francją i rzeczywiście tam Francuzi może nie bezpośrednio, ale jednak w pokonanym polu zostały takie ekipy jak Hiszpania, Włochy, Niemcy. No Niemcy przegrali z Francją 0-2 w półfinale. Co do samego finału, no trzeba przyznać, że nie stał on na jakimś super wielkim poziomie. Nawet do pewnego momentu można powiedzieć, że był bardzo, bardzo nudny.
Dokładnie.
Francuzi mieli swoje sytuacje. Przecież tam był strzał w słupek.
Brzmiaka.
Były stuprocentowe sytuacje, ale tak patrząc na cały ten zespół z tego finału, no to tak naprawdę jeden zawodnik tylko się tak starał, przynajmniej było to tak widać, to był Sissoko ze Spadkowicza z Premier League, a reszta, no nie wiem, nie wyglądała na takich, którzy w 100% chcą zdobyć to mistrzostwo.
Ja bym tutaj jeszcze wyróżnił mimo wszystko Antoana Griezmana, który też oprócz Sissoko no, starał się zaskoczyć Rui Patricio, ale trzeba przyznać, że bramkarz Portugalczyków paradoksalnie w finale zagrał najlepsze chyba spotkanie na tym całym turnieju i to też w dużej mierze swojemu bramkarzowi mogą zawdzięczać czyste konto po stronie strat, a warto też zaznaczyć, co istotne, że przez większość spotkania reprezentacja Portugalii musiała sobie radzić bez swojego lidera, czyli bez Cristiano Ronaldo.
No właśnie, Cristiano Ronaldo doznał kontuzji już na początku spotkania. Zszedł i wydawało się, że Portugalia jest na straconej pozycji, a ci jego koledzy podrażnieni taką sytuacją, też pewnie tym, że zawodnik faulujący z Portugalii nie dostał żadnej kartki, za to zaczęli grać lepiej, przede wszystkim drużynowo, no i to się opłaciło już w dogrywce.
No widać tak trochę żartobliwie można powiedzieć, bo przypomnijmy, że Fernando Santos wcześniej trenował Greków, że jednak ta sztuka gry defensywnej została przez Portugalczyków opanowana bardzo dobrze i nie mówimy to oczywiście złośliwie, bo solidna defensywa też zaprowadziła Portugalczyków do finału, bo zauważmy, że w tej fazie pucharowej zespół z Portugalii stracił tylko jedną bramkę w ciągu 90 minut i strzelił ją Robert Lewandowski, a to też o czym świadczy.
Tą jedyną bramkę dla Portugalii już w dogrywce zdobył Eder. To jest taki zawodnik, no mało znany na pewno, który był jednak jedynym takim rasowym napastnikiem w kadrze Portugalii. Tak to grali z przodu na Ronaldo i na niego, którzy nie do końca są chyba takimi rasowymi napastnikami. Z Edera wielu kibiców prosto się naśmiewało. On tutaj wszedł po raz drugi w meczu właśnie w finale, no i zdobył tą upragnioną bramkę.
No i można powiedzieć, że to był naprawdę jeden z najbardziej zaskakujących momentów w tym finale, no bo kto spodziewał się, że akurat ten zawodnik będzie w stanie rozstrzygnąć losy spotkania. No, większość raczej optowała za tym, że po raz kolejny zobaczymy rzuty karne w meczu z udziałem Portugalczyków. No tak się nie stało. Dodajmy też, że dla zespołu właśnie z Półwyspu Iberyjskiego to był pierwszy tytuł mistrza Europy w historii, a więc Ronaldo i jego koledzy zrobili to, czego nie zrobił chociażby pokolenie Luisa Figo czy Eusebio.
Kto swoim zdaniem był takim bohaterem Portugalczyków? Wyróżniłbyś któregoś z piłkarzy, czy jednak trenera, o którym już wspomniałeś?
Za finał czy za cały
turniej? Za całokształt.
Za całokształt? No ciężko naprawdę wskazać jednego zawodnika, no bo akurat Portugalia była takim zespołem, gdzie ten kolektyw, jednak miał największe znaczenie. Oczywiście można wyróżnić za zastrzelone bramki Cristiano Ronaldo czy na niego, bo jednak ta dwójka zdobyła po 3 bramki i to też głównie dzięki nim Portugalczycy weszli do finału. I jeszcze wyróżniłbym Pepe, który jednak pokazał, że no z tego boiskowego brutala potrafi się przeistoczyć naprawdę solidnego stopera.
No to jeszcze może na koniec wrócimy do reprezentacji Polski, no bo to jednak reprezentacja Polski była najbliżej wyeliminowania Portugalii, czyli mistrza, aktualnego mistrza Europy. No mamy z tego jakąś satysfakcję.
No na pewno tak. Zawsze będziemy mogli sobie po kilku latach powiedzieć, że no przegraliśmy nie z byle kim, bo z mistrzem Europy i dopiero w rzutach karnych.
Tak, dopiero w rzutach karnych. Co do naszej kadry, Dobra wiadomość jest taka, już o tym wiemy, że swoją misję w reprezentacji Polski przedłużył nasz trener Adam Nawałka.
Dokładnie, miejmy nadzieję, że będzie odnosił kolejne sukcesy, bo już w jesieni ruszają kolejne eliminacje, tym razem do Mundialu.
No to tak właśnie kończymy podsumowanie Euro 2016. Za tydzień już pewnie wrócimy do naszej szarej, ale nie tylko szarej, ligowej rzeczywistości, bo rusza Ekstraklasa. Dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.